W naszej wędrówce poprzez kolejne rozdziały Księgi Rodzaju dotarliśmy do końca sekcji poświęconej Abrahamowi. Wprawdzie będziemy jeszcze mówić o końcowym okresie życia sędziwego Abrahama oraz o jego śmierci, ale nasza uwaga skupi się teraz na postaci jego syna, Izaaka. W 24 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy opowieść o tym, jak sędziwy Abraham wysyła swego zaufanego sługę z misją wyszukania żony dla Izaaka. Jest to piękna opowieść, jedna z najpiękniejszych opowieści Starego Testamentu. Ta niezwykła historia miłosna, swoiste biblijne love story ukazuje nam ważną prawdę, że Bogu nie jest obojętne, jaką osobę wybierzemy jako swego życiowego partnera. Bóg pragnie naszego szczęścia. Pragnie więc być niejako inicjatorem i uczestnikiem naszego życia rodzinnego. Pragnie nami kierować. Chce chronić nas przed popełnianiem błędów. Bóg pragnie być patronem, opiekunem każdego małżeństwa, każdej rodziny, także twojej i mojej. Zaglądnijmy więc do tekstu biblijnego i przeczytajmy początek historii zapisanej w 24 rozdziale Księgi Rodzaju. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Starzejący się Abraham troszczy się o przyszłość swego syna. Niezmiernie ważne jest to, kto zostanie żoną Izaaka. Nie może to być mieszkanka Kanaanu, gdyż ziemię tę zamieszkują ludy pogańskie, nieznające prawdziwego, żywego Boga. Abraham pragnie, by żoną Izaaka była wierząca, bogobojna kobieta. Bóg obiecał Abrahamowi jeszcze przed narodzeniem Izaaka, że z nim i z jego potomstwem zawrze wieczne przymierze. Sprawą niezwykle ważną jest więc, z kim Izaak będzie budował swoją przyszłość i kto będzie matką jego dzieci. Możemy tu podkreślić, że i dzisiaj Bogu nie jest obojętne, kto zostaje żoną bogobojnego mężczyzny, jak też kto zostaje mężem bogobojnej kobiety. Za czasów Izaaka rodzice wybierali współmałżonka dla swoich dzieci. Dlatego też Abraham czuje się odpowiedzialny za właściwy wybór partnerki dla swego syna i wysyła zaufanego sługę z zadaniem wyszukania odpowiedniej żony dla Izaaka. Sługą tym był najprawdopodobniej Eliezer, najstarszy ze sług Abrahama. Wyrusza on do Haranu w Mezopotamii, gdzie Abraham mieszkał kiedyś wraz ze swoim ojcem Terachem po wyruszeniu z Ur Chaldejskiego. Są tam jeszcze jego krewni i krąg dalszej rodziny wydaje się Abrahamowi najlepszą gwarancją harmonijnego związku. Pismo Święte opisuje dokładnie trzy ważne wydarzenia z życia Izaaka. O dwóch pierwszych już mówiliśmy. Były to narodziny Izaaka oraz ofiarowanie go przez Abrahama Bogu na wzgórzu Moria. Trzecie wydarzenie to poszukiwanie żony dla Izaaka. Było to ważne wydarzenie. W życiu każdego człowieka zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń, jedną z najważniejszych decyzji. Możemy powiedzieć, że życie człowieka zawiera trzy ważne momenty: narodziny, zawarcie małżeństwa i śmierć. Na dwa z nich, narodziny i śmierć, człowiek nie ma wpływu. Niedobrze jest, jeśli także ta trzecia sprawa, sprawa wyboru życiowego partnera, pozostawiona jest niejako sama sobie. Jest to sprawa bardzo istotna. Zależy od niej bardzo wiele. Po podjęciu decyzji przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, wybór właściwego partnera małżeńskiego jest najważniejszą decyzją podejmowaną przez nas w życiu. Dla Boga sprawa ta jest także bardzo, bardzo ważna. Dlatego między innymi zapisana jest w Biblii piękna historia zaślubin Izaaka i Rebeki. Gdy Abraham rozmawiał ze swoim sługą, piastującym w jego rodzinie godność zarządcy majątku, w trakcie rozmowy Abraham poprosił, Połóż mi twą rękę pod biodro i przysięgnij na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu. Połóż mi twą rękę pod biodro i przysięgnij na Pana. W taki sposób składano w tamtych czasach przysięgę. Dzisiaj unosi się dłoń, a czasem kładzie się drugą dłoń na Biblii. Wtedy kładziono dłoń pod biodro osoby, której się przysięgało. Zwróćmy uwagę, że Abraham mówi o Bogu nieba i ziemi, a więc o prawdziwym, żywym Bogu, Stwórcy świata. Jego sługa był także człowiekiem wierzącym. Wyznawał wiarę w jedynego Boga, podobnie jak Abraham. I widzimy, że w tamtych czasach, bardzo odległych, byli ludzie, którzy wyznawali wiarę w Boga jedynego, którzy żyli ze świadomością istnienia jedynego żywego Boga, Pana nieba i ziemi. Dowodzi to prawdy, że od początku dziejów ludzie wyznawali wiarę monoteistyczną, wiarę w jednego Boga, a dopiero rozwój błędnych pogańskich wierzeń doprowadził do szerzenia się politeizmu, do uprawiania kultu wielu bóstw. Apostoł Paweł tak o tym pisze w liście do Rzymian. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Sługa Abrahama, Eliezer, bo to on był zarządcą majątku, jak przekonamy się wkrótce, był człowiekiem wielkiej wiary, podobnie jak jego pan. Abraham zobowiązał Eliezera, żeby poszedł do jego rodzinnego kraju i wybrał żonę dla Izaaka. Jaka będzie odpowiedź Eliezera? Czytamy dalej od wiersza 5. Odpowiedział mu sługa: a gdyby ta kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham: nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem. Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: potomstwu twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. Abraham wyjaśnił swemu słudze, że Izaak nie może opuścić ziemi, która została przez samego Boga obiecana jemu i jego potomstwu, ale że żona Izaaka ma przybyć tutaj, do Kanaanu. Nie była to więc łatwa misja, ale Abraham zapewnił swego sługę: Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał: potomstwu twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. Tak, Abraham jest człowiekiem wiary. Jest pewien, że Bóg będzie prowadził Eliezera, a nawet, że będzie go poprzedzał. Jak wspaniale jest ufać Bogu całkowicie, wierzyć, że w każdej sprawie On będzie prowadził i błogosławił. Bóg obiecał Abrahamowi, że jego potomkowie zamieszkają w ziemi Kanaanu, i Abraham uwierzył, zaufał Bogu. Wiara zawsze oparta być musi o Bożą obietnicę, o Słowo Boże. Wiara nie jest czymś podobnym do chodzenia w ciemności, do szukania na oślep. Wiara jest zaufaniem Bogu w oparciu o to, co On mówi, w oparciu Jego Słowo. W swoim Słowie Bóg objawia nam siebie, objawia nam swój plan zbawienia, objawia nam swoją wolę. Nasza wiara ma być zawsze oparta o Jego Słowo. Abraham opierał swoją wiarę o Bożą obietnicę, o Boże przyrzeczenie, iż jego potomstwo, wywodzące się od Izaaka, stanie się błogosławieństwem wszystkich narodów ziemi. Abraham był więc pewien, że Bóg zatroszczy się także o wybór żony dla Izaaka, że będzie kierował całą sprawą. Abraham życzył sobie dla swojego syna żony, którą przeznaczył mu Bóg. Był przekonany o tym, że małżeństwa muszą być zawarte w niebie i że Bóg ma swój udział w związku dwojga ludzi. Był więc Abraham pewien, że sam Bóg obejmie prowadzenie w podróży Eliezera. Taką pewność możemy nazwać pewnością wiary. Nie jest to pewność oparta na jakichś własnych zdolnościach przewidywania, czy w ogóle na swoich umiejętnościach, ale pewność oparta o Boże Słowo, pewność oparta o objawioną nam wolę żywego Boga. Wiara biblijna nie jest ślepą wiarą, nie jest wiarą niezgodną z rozumem, jest wiarą postępującą w ślad za Słowem Boga. Zwróćmy uwagę na końcowe słowa Abrahama. Powiedział on Eliezerowi: a gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi, byleś tylko z synem moim tam nie wracał. Co oznaczają te słowa Abrahama? Że bierze on pod uwagę możliwość, iż Bóg ma inny plan znalezienia żony dla Izaaka. Abraham mówi po prostu swojemu słudze: jeżeli nasz plan zawiedzie, wracaj z powrotem. Bóg wskaże nam inne rozwiązanie, ale na pewno zatroszczy się o właściwą żonę dla Izaaka. Drogi przyjacielu, na tym właśnie polega wiara. Jest to pełne zaufanie Bogu. Abraham wie, że nawet jeśli on, jako człowiek, pomyli się i jego plan okaże się chybiony, Bóg znajdzie inne, ale zawsze najlepsze, doskonałe rozwiązanie. I tak zawsze się dzieje w życiu człowieka całkowicie ufającego Bogu. Sługa Abrahama zobowiązał się do przestrzegania wszystkich poleceń i wyruszył w drogę. Czytamy od 9 wiersza 24 rozdziału Księgi Rodzaju. Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł, że spełni, jak mu powiedziano. Sługa ów zabrał z sobą 10 wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram Naharaim, do miasta, w którym mieszkał Nachor. 10 wielbłądów to spora karawana, jak na wyprawę po jedną kobietę. Ale Abraham jest zamożnym człowiekiem i orszak jego sługi, który wypełnia szczególną misję, musi być okazały. Poza tym przyszła żona Izaaka zapewne zechce zabrać ze sobą służące, a w tę stronę wielbłądy powiozą dary dla narzeczonej i dla jej rodziny. Eliezer wyrusza w kierunku miasta, w którym mieszka Nachor, brat Abrahama. Czytamy dalej od wiersza 11. Tam rozsiodłał wielbłądy przy studni poza miastem w porze wieczornej, wtedy właśnie, kiedy kobiety wychodziły czerpać wodę. I modlił się: Panie, Boże Pana mego Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj. Bądź łaskaw dla mego Pana Abrahama. Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj dziewczyna, której powiem: nachyl mi dzban twój, abym się mógł napić, a ona mi odpowie: pij, a i wielbłądy twoje napoję, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka. Wtedy poznam, że jesteś łaskaw dla mego Pana. Może nam się dzisiaj wydawać niezwykłe to, że po wodę do studni położonej poza miastem wychodziły wtedy dziewczęta, ale w czasach starożytnych było to utartym zwyczajem. Kobiety od młodości przygotowywały się do wykonywania trudnych prac fizycznych, a ich zadaniem było m.in. zaopatrywanie domów w wodę. Nosiły ją ze studni, na ramieniu, w dzbanach. Właśnie dlatego sługa Abrahama udał się do miejskiej studni. Była to pora wieczorna i wiadomo było, że niedługo przyjdą tu dziewczęta, żeby czerpać wodę. Jakże wśród wielu dziewcząt ma odnaleźć tę właściwą, którą Bóg przeznaczył dla syna jego pana? Teraz wszystko zależy od tego, jak Bóg go poprowadzi. Dlatego też modli się, szuka odpowiedzi. Z ufnością prosi o znak rozpoznawczy. Niechże ta dziewczyna, której powiem: nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie: pij i wielbłądy twoje też napoję, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, modli się Eliezer. Dziewczyna ze wschodu była nieśmiała wobec mężczyzn. Skoro do obcego tak swobodnie się zwróci, pozna on w tym działanie ręki Bożej. Czy myśli też może sługa Abrahama, że wysłuchanie jego modlitwy przyniesie więcej wiadomości o samej dziewczynie? Tak, to wcale nie jest takie proste napoić 10 wielbłądów. trzeba naczerpać 150 do 300 litrów wody i wynieść je z głęboko położonej studni. Wymaga to zdrowia i siły. Kobieta, która w myśl Bożej obietnicy ma zostać matką licznego potomstwa, musi być zdrowa i silna. Ujawni się także coś z jej charakteru. Żonę Izaaka ma cechować uprzejmość i gotowość pomocy. W koczowniczym życiu, jakie będzie wiodła ze swoim mężem, potrzebna jest radość i zręczność przy ciężkiej pracy. Korzystne będzie rozwijanie przez nią własnej inicjatywy i pomysłów. Wysłannik Abrahama cicho się modlił. Tylko Bóg słyszał jego prośbę. Ledwie ją wypowiedział, przyszła dziewczyna, szczupła i młoda. Na ramieniu niosła dzban. Kiedy zbliżała się do niego, z każdym jej krokiem czuł, że oto została wysłuchana jego modlitwa i pomyślał, jak piękna jest ta dziewczyna. Czytamy dalej od wiersza 15. Zanim przestał się modlić, nadeszła Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony Nachora, brata Abrahama. Wyszła z dzbanem na ramieniu. Panna to była bardzo piękna dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężem. Ona to zeszła do źródła i napełniła swój dzban. Pojawiła się Rebeka, dziewczyna piękna, a także, jak się przekonamy, miła, zaradna, uprzejma. A przede wszystkim jest to krewna Abrahama. To nie może być przypadek. Zresztą, jak mawia jeden z moich chrześcijańskich przyjaciół, przypadki zdarzają się tylko w gramatyce. W tej całej sprawie wyraźnie widać Bożą rękę. Sługa Abrahama modlił się. Prosił Boga o znak. I teraz, kiedy pojawiła się Rebeka, może przystąpić do działania. Czytamy od wiersza 17. Wtedy sługa ów szybko zabiegł jej drogę i rzekł: daj mi się napić trochę wody z twego dzbana. A ona powiedziała: pij, panie mój. I szybko pochyliła swój dzban i dała mu pić. A gdy go napoiła, rzekła: także dla twych wielbłądów naczerpię wody, aby mogły pić do woli. Po czym szybko wylała ze swego dzbana wodę do koryta i pobiegła znów do studni czerpać wodę, aż nanosiła dla wszystkich wielbłądów. Rebeka jest bardzo uprzejma, uczynna i bardzo zręczna. Przypomnijmy, że musiała napoić 10 wielbłądów, to znaczy, że musiała naczerpać co najmniej 200 litrów wody z głębokiej studni. A sługa Abrahama bacznie ją obserwował i z pewnością zadawał sobie pytanie: Boże, czy to ta? On zaś zdziwiony czekał w milczeniu, aby się przekonać, czy Pan pozwoli mu dopiąć celu podróży, czy nie. Czytamy dalej. Ale gdy się wielbłądy napiły, wyjął kolczyk złoty wagi pół sykla oraz włożył na jej ręce dwie bransolety złote i zapytał: czyją jesteś córką? Powiedzże mi, czy w domu twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg? A ona rzekła: jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła Nachorowi. Po czym dodała: dość u nas słomy i paszy oraz miejsca do przenocowania. Wtedy człowiek ów padł na kolana i oddawszy pokłon Panu, rzekł: niech będzie błogosławiony Pan, Bóg mego Pana Abrahama, który nie omieszkał okazać łaskawości swej i wierności memu Panu, ponieważ prowadził mnie w drodze do domu krewnych mojego Pana. Sługa Abrahama jest po prostu oszołomiony. Ze zdumieniem i z radością obserwuje, jak cudownie prowadził go Pan. Na jego spotkanie wyszła córka syna Nachora, a Nachor to przecież brat Abrahama. Rebeka jest dziewczyną piękną, energiczną, zręczną, odważną. Czy może być lepsza kandydatka na żonę dla Izaaka? Nie. Kiedy Bóg prowadzi, zdarza się to, co najlepsze, co optymalne. Misja sługi Abrahama zakończy się powodzeniem. Zostanie on ugoszczony w domu Rebeki, a kiedy jej rodzicom przedłoży swoją sprawę, wniosek będzie jeden. To wszystko dzieje się z rządzeniem Boga. Do historii Rebeki i jej zaślubin z Izaakiem powrócimy w czasie następnej audycji. A dzisiaj zakończmy refleksją bardzo znamienną, bardzo ważną i inspirującą. Wspaniale jest doświadczać, jak Bóg prowadzi, jak chwyta nas za rękę, w wskazuje nam drogę i daje nam dowody swojej troski, swojej opieki, miłości. Ufajmy Mu, a przeżywać będziemy wspaniałe chwile Jego przewodnictwa.